uśmiechem na twarzy.
Piosence o tym, co dzieje się na łące, Artur Barciś przeczyta jedno z opowiadań z piaskownicy Renaty Piątkowskiej o wydarzeniu w przedszkolu.
Osa. Jak ja nie lubię os. Niby są malutkie i mają fajne paski, ale wszyscy się ich boją. Wczoraj jedna taka przyleciała do przedszkola. Właśnie jedliśmy obiad, gdy wpadła przez otwarte okno. Brzęczała tak głośno, że wszyscy przerwali jedzenie i obserwowali osę krążącą nad głowami. Jest wielka i wściekła. Zaraz kogoś ugryzie, powiedział Paweł. A to okropnie boli, dodał. Od razu powstało zamieszanie. Moi koledzy machali rękami, oganiając się od osy. Inni schowali się pod stół, dziewczyny piszczały. Na podłogę poleciały łyżki i widelce. Przewrócił się kubek i kompot różową plamą rozlał się na stole. Nasza pani myślała, że jak każe nam grzecznie usiąść, to jej posłuchamy. A osa latała szybko jak pocisk z kulkowca. W końcu chyba się zmęczyła. My też. Nikt nie wiedział, gdzie jest, więc ostrożnie wróciliśmy do stołu. Wtedy gruby Marek, największy łakomczuch w naszym przedszkolu, krzyknął: ona zżera mój naleśnik! Rzeczywiście, osa siedziała na jego porcji naleśników z dżemem. Marek z jednej strony był dumny, że osa wybrała właśnie jego talerz, bo to tak jakby trochę należała do niego, ale z drugiej strony był zły, że wyjada mu dżem. Teraz, kiedy przestała krążyć, można było spokojnie ją obejrzeć. Miała ciałko w paski i była włochata. Wszyscy pochylili się nad talerzem Marka, żeby policzyć jej nogi. Ma 7, stwierdził Kuba. Coś ty, oburzył się Paweł. Sam masz 7, ona ma 12. Moim zdaniem z jednego boku miała 3, a z drugiego to nie wiem, bo nie mogłem się dopchać, żeby policzyć. Nagle osa podniosła głowę. Głowę na pewno miała tylko jedną. Spojrzała dookoła i zobaczyła, że wszyscy się na nią gapimy. Przy czym Marek z urazą z powodu dżemu, a Kuba przez swoje nowe okulary. Osa albo miała dość naleśników, albo nas. Bzyknęła i poderwała się do lotu, a my do ucieczki. Każdemu wydawało się, że osa leci właśnie za nim, więc wszyscy machali rękami, a Marek zdjął bluzę i wywijał nią w powietrzu. Dopiero po chwili Marta zauważyła, że osa siedzi na stole i wprost z różowej kałuży pije porzeczkowy kompot.
Jaka ona ładna i pewnie mięciutka jak bazia albo dmuchawiec.
Marta wysunęła palec, jakby miała ją zamiar pogłaskać.
No, rusz ją tylko, to zobaczysz, jak cię ugryzie. Palec ci spuchnie i będzie gruby, gruby jak nie wiem co, ostrzegł Paweł.
Marta szybko cofnęła rękę, a osa, brzęcząc głośno, poleciała w kierunku okna. Chwilę walczyła z firanką, aż w końcu znalazła szparkę i wydostała się na zewnątrz. Dopiero wtedy wróciliśmy do przerwanego obiadu. Pani starła rozlany kompot, przyniosła czyste łyżki i widelce, a Markowi dołożyła jednego naleśnika.
Ta osa się na nas obraziła. Teraz namówi swoje koleżanki i przyleci tu cały rój. Pogryzą nas okropnie, zobaczycie, powiedział Paweł.
Osy nie umieją mówić, zauważył Kuba.
A właśnie, że mówią, tylko po osiemu, upierał się Paweł.
A o co miała się obrazić? Zaciekawiłem się.
Jak to o co? Wszyscy ją przeganiali. Marek żałował jej naleśnika, a Kuba powiedział, że ma 7 nóg, przypomniał Paweł.
Po obiedzie Marek starannie zamknął okno. I choć pani próbowała wmówić nam, że osy nie przylecą, to strasznie piszczeliśmy, gdy chciała je otworzyć. Zrezygnowała więc i okno pozostało zamknięte. A my cieszyliśmy się, że osy, tłukąc się o szyby, będą miały głupie miny. Wszystko to chciałem opowiedzieć mamie i nie mogłem się doczekać, kiedy przyjdzie po mnie do przedszkola. Mama jednak się spóźniała. Powoli wszyscy rozchodzili się do domów, zostałem tylko ja. Kiedy mama wreszcie nadeszła, byłem zły.
Gdzie byłaś tak długo, mamo?
Zacząłem, ale mama nie dała mi dokończyć.
Nic nie mów,
poprosiła. Miałam okropny dzień. Czekałeś długo, bo tramwaj uciekł mi sprzed nosa, a następny przyjechał spóźniony. Po drodze urwało się ucho w mojej torbie i wszystkie zakupy wysypały się na ulicę. No a w pracy też nie było lekko. Więc proszę, zbieraj się szybko i nie narzekaj, bo naprawdę jestem dzisiaj zła jak osa.
Już jedną taką dzisiaj widziałem,
mruknąłem i jakoś wcale nie byłem zdziwiony, że mama ma na sobie bluzkę w żółto-czarne paski.
Kogo widziałeś?
Spytała.
No, taką twoją koleżankę. Siedziała na naleśniku i wyżerała dżem. A jak nas zobaczyła, to była taka zła jak ty teraz. Bluzki też miałyście podobne, wyjaśniłem.
Mama popatrzyła jakoś tak dziwnie, a potem złapała mnie za rękę i wyszliśmy z przedszkola. Gdy dotarliśmy na przystanek, nasz tramwaj właśnie odjechał. Mama postawiła zakupy na ławce, spojrzała na zegarek i mógłbym przysiąc, że bzyknęła ze złości. Zanim przyjedzie następny tramwaj, moglibyśmy pójść na lody, pomyślałem. Ale tego nie da się wytłumaczyć mamie, która zamieniła się w osę.
już koniec audycji dla dzieci. Przypomnę teraz wydarzenia z sierpnia 1944 roku, o których 60 lat później tak mówił mieszkający wówczas w London podpułkownik Antoni Maziarski.
60 lat temu zakończyła się największa bitwa II wojny światowej, bitwa o Normandię. A w tej bitwie pierwsza polska dywizja pancerna odegrała kluczową rolę, która może jest najlepiej opisana słowami marszałka Montgomery'ego, który powiedział: wojska brytyjskie i amerykańskie zamknęły 7. Armię Niemiecką jak w butelce, a korkiem tej butelki była pierwsza polska dywizja pancerna. To pochwalenie było tym bardziej ważne, że marszałek Montgomery chwalił siebie raczej niż kogo innego. Więc myśmy to bardzo wysoko cenili.
Jak się to rozpoczęło?
Dywizja wylądowała blisko Caen w Normandii 1 sierpnia 1944 roku. Wojska alianckie stosunkowo nie oddaliły się za daleko od wybrzeża. Wylądowaliśmy 1 sierpnia, 8 sierpnia jako część 2. Korpusu Kanadyjskiego poszliśmy do walki. Dywizja musiała walczyć bardzo zacięcie, a dla przykładu w pierwszy dzień walk 2. Pułk Pancerny stracił 26 czołgów. Wtedy odkryliśmy, jak dużo lepsze było niemieckie wyposażenie Tygrysów, Panther i dział numer 80. Dywizja zaczęła się ruszać, dobywając miasteczka francuskie w kierunku miasta Falais i miasta Chambua. Po kilku dniach przekroczyła rzekę Nice i zdobyła miasteczko Jord. Teraz przyszedł rozkaz, aby zajmować stanowisko obrończe, bo oczekujemy zaciętych ataków niemieckich w próbie wydostania się z worka Falais. Wtedy jedna grupa z 10. Pułkiem Strzelców Konnych na czele poszła w kierunku Chambua, który po ciężkich walkach dwudniowych zdobyła. Reszta w rozmaitych grupach zaczęła walczyć o zdobycie wzgórz idących w kierunku Mont Ormel, które później myśmy nazwali Maczugą. I teraz, że począwszy od 19 sierpnia, naprawdę zacięta walka szła całą dobę. Przez 3 doby dywizja była efektywnie odłączona od reszty aliantów. 10. Pułk Strzelców Konnych w okolicy Chambua był zupełnie otoczony i otrzymywał ataki od wewnątrz worka i jeden korpus, który mu się udało już przedostać, z drugiej strony. Połączenia pomiędzy pułkiem a resztą dywizji były tylko radiowe. Reszta dywizji walczyła bez przerwy i teraz zaczęło brakować i żywności, i amunicji. Na szczęście Amerykanie zrzucili amunicję cięższą i żywność. 10. Pułk Strzelców Konnych zdobył 5100 jeńców niemieckich, włącznie z jednym generałem, dowódcą korpusu i 7 pułkownikami. Największy kłopot był, co z nimi robić, bo to duża grupa musiała siedzieć w środku, podczas gdy pułk w dalszym ciągu walczył. Dużo naszych rannych zmarło, bo nie można było ich wysłać żadnym pogotowiem. A tragiczny taki moment to był, gdy wreszcie walki przed południem 22 sierpnia walki się skończyły, Niemcy się poddawali masowo i brygada amerykańska dołączyła się, jedna z brygad, dołączyła się do 10. Pułku Strzelców Konnych, gratulowali pułkowi, zgodzili się zabrać jeńców, przywieźli więcej amunicji i żywności i dowódca tej brygady mówi: panowie, chcę mieć zaszczyt uścisnąć rękę waszego dowódcy. Niestety ciało tego dowódcy leży na pierwszym czołgu. Zginął major Maciejowski. W sumie dywizja straciła 2100 ludzi zabitych i rannych. Z tego blisko 500 zabitych. A świadectwem walk w Normandii 1. Dywizji Pancernej jest cmentarz polski blisko Caen, L'Angenerie, gdzie spoczywa blisko 1000 naszych żołnierzy. I tam leżą również moi dwaj najbliżsi przyjaciele i major Maciejowski. Po walkach w Normandii dywizja walczyła przez północną Francję, uwalniając cały szereg miast. We Francji jeszcze, kiedy myśmy uwolnili Ypres, generał Maczek był zaproszony, aby podpisać książkę pamiątkową i podpisał się tuż poniżej podpisu marszałka Focha z I wojny światowej.
A co nastąpiło potem?
Saint-Nicolas i inne miejscowości, Gandawa w Belgii i wreszcie dywizja wkroczyła do Holandii. Tam największe walki odbyły się na półwyspie Axel i uwolnienie Bredy. I to dopiero wtedy dowiedzieliśmy się, że podczas gdy myśmy walczyli, nasi alianci Roosevelt i Churchill sprezentowali połowę Polski Stalinowi, a zostawili resztę Polski pod wpływem sowieckim. Sytuacja była tak poważna, że wojska alianckie dyskretnie otoczyły dywizję na wypadek buntu. Gdy w kwietniu 1945 roku marszałek Montgomery zapytał generała Maczka, czy jednak będą w dalszym ciągu walczyć, odpowiedź była: my jesteśmy bardziej wierni naszym sprzymierzeńcom, niż nasi sprzymierzeńcy są nam. Dywizja poszła do walki tym razem w teren niemiecki. Walczyli aż do 5 maja, kiedy otrzymali kapitulację niemieckiej twierdzy łodzi podwodnych Wilhelmshaven. W sumie dywizja od Caen do Wilhelmshaven pokryła 1800 kilometrów, straciła 5000 zabitych i rannych, z tego 2300 zabitych. Zostawiła na swoim szlaku 6 cmentarzy wojskowych, wzięła do niewoli 23 tysiące jeńców niemieckich. A po wojnie, po zakończeniu wojny, pozostała razem z brygadą, niezależną brygadą spadochronową w Niemczech jako część brytyjskiej armii okupacji.
Kiedy w sierpniu walczyliście w Normandii, czy docierały do was wieści o powstaniu warszawskim?
Nie, myśmy zasadniczo nie słyszeli o powstaniu warszawskim, aż dopiero po Bredzie jakoś takim mieliśmy dostęp do tych wiadomości i tych kiepskich, i tych tragicznych, bo to naprawdę trzeba uważać powstanie warszawskie jako tragiczne. Mój wielki bohater, generał Sosinkowski, był przeciwny temu powstaniu, bo się bał, że to spowoduje to, co się stało. Ponad 200 tysięcy ludzi zabitych, stolica zrujnowana. Sosinkowski był również przeciw atakom na Monte Cassino. bo uważał, że przecież jest wystarczająco wielka flota, żeby przewieźć wojska wkoło Monte Cassino, aby dotrzeć do Rzymu. Generał Anders się nie zgadzał z tym i korpus, drugi korpus poszedł do walki na Monte Cassino.
Rozumiem z tego, że wiedzieliście o przebiegu walk we Włoszech.
O tym myśmy słyszeli z dwóch powodów. Jeden to, że to był wspaniały czyn oręża polskiego. Zwycięski czyn. Drugie, że drugi korpus po oswobodzeniu następnego miasta Ancony przeszedł w spoczynek i wtedy wzrósł z 43 tysięcy na 100 tysięcy, a po wojnie na 120 tysięcy. Więc z tych 120 tysięcy członków drugiego korpusu mieli dobry powód się chwalić, że do takiego korpusu należą. W porównaniu nas tylko było 16 tysięcy, więc nie możemy konkurować z drugim korpusem. Mimo to, że mamy pełne poszanowanie i współczucie dla tych Sybiraków, którzy skończyli w drugim korpusie. O tym nie wolno zapomnieć.
Jakie były opinie na temat Polaków walczących na froncie wschodnim?
Raczej negatywne, ponieważ armia Berlinga była jednak pod komendą sowiecką. Myśmy rozumieli, że wszyscy starszego stopnia oficerowie byli rosyjscy, a nie polscy. I to nie było poprawne, bo jakby nie było, w większości ta armia była stworzona z tych biedaków, dla których to było jedyne wyjście z łagrów. Nie udało się im dociągnąć do Andersa, no to dociągnęli do tego. Więc teraz w perspektywie nikt nie może mieć nic przeciwko nim. Ale wtedy propaganda była raczej anti.
A dywizja generała Maczka miała jakąś swoją piosenkę?
Tak, jest piosenka pierwszej dywizji pancernej, ale została napisana dopiero po wojnie, a ja już byłem w Anglii wtedy. Więc ja to chyba raz słyszałem, raz widziałem, ale to nie jest tak popularne jak ta o Monte Cassino. Czerwone maki na Monte Cassino. I co zauważyłem, że na grobie nieznanego żołnierza w Krakowie są rozmaite bitwy, Lenino jest, Monte Cassino jest, ale żadnego wspomnienia o pierwszej dywizji nie ma. Jednak po, no, tak jak po tych szlakach pierwszej dywizji, no to we Francji, w Belgii, w Holandii specjalnie są nazwy ulic po generale Maczku, po pierwszej dywizji, muzea otwarte. A jak Maczek umarł, to Holendrzy przysłali dwa samoloty. Jeden na trumnę i rodzinę, który zabrali do Brady, a drugi dla tych kombatantów, którzy byli tam i byli gotowi pójść na pogrzeb. Więc to było bardzo pięknie zrobione. Pogrzeb był eskortowany przez kompanię podrążówki holenderskiej, jak również była kompania honorowa Wojska Polskiego.
Było to archiwalne nagranie Twojego radia z 2004 roku. O wydarzeniach z sierpnia roku 1944 mówił 60 lat później mieszkający wtedy w London podpułkownik Antoni Maziarski. Będzie jeszcze jedno króciutkie nagranie z radiowego archiwum. Tak przed 10 laty Dominik Kawa, wówczas przedszkolak, śpiewał dla kombatantów znaną polską piosenkę.
Na Nowy Gusie ja to cianie się, ja... Zapraszamy do reklamy.